Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowę niedokończone. Temat naszego programu: prawda w Kościele i w demokracji. Nasi goście: ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz profesor Jan Przybyłowski jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I drugim gościem jest ksiądz dr Zenon Hanna z Palotyn. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To również Warszawa. Pozdrawiamy przy tej okazji całą społeczność uniwersytecką. Prawda w Kościele i w demokracji. Pamiętam, w zeszłym roku w naszej uczelni odbywał się kongres Katolicy i Prawda, szanse i zagrożenia. Też wykład swój miał ksiądz kardynał Zenon Grecholewski, który mówił o prawdzie w Piśmie Świętym. Tutaj takie mocne to było: czynić prawdę, postępować prawdzie, dawać świadectwo prawdzie. Też, że to warto, ta wartość prawdy w chrześcijaństwie, czy obowiązek też służby prawdzie. Ale może nim coś więcej o tym, kogo można by postawić pytanie, kogo można nazwać świadkiem prawdy. Myślę, że dla nas najłatwiej by powiedzieć, no, ci, którzy poświęcili za nią życie, poświęcili wszystko.
Bez wątpienia jest czas teraz wielkanocny jeszcze w Kościele, kiedy wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa. I myślę, że to jest taki dobry punkt wyjścia do tego, jak chrześcijanie rozumieją prawdę. I przypomnienie sobie tego, że ci pierwsi uczniowie, którzy byli świadkami zmartwychwstania, praktycznie wszyscy, oprócz świętego Jana, jak mówi tradycja, oddali swoje życie za tę prawdę, że Chrystus zmartwychwstał. A zatem z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi, którzy w imię prawdy, w imię jej głoszenia, w imię jej obrony, w imię świadczenia o tym, że poznali prawdę i ta prawda jest tak ważna, że oddaje się za nią życie. Więc z jednej strony mamy takie osoby, dla których prawda jest bardzo ważną wartością, nawet do poświęcenia swojego życia. A z drugiej strony myślę, że we współczesności mamy do czynienia z ludźmi, którzy w ogóle stracili wiarę w to, że można prawdę poznać, albo mówią, że nie ma czegoś takiego jak prawda, tylko jest jakieś takie wyrażane opinii, każdy sobie może mówić to, co czuje,
uznawać to za prawdę.
Więc to są takie dwie skrajności, w których współczesny świat się obraca. Z jednej strony zatem widzimy tych, którzy, dla których prawda i poszukiwanie prawdy, świadczenie o niej jest bardzo ważne. No i ci, którzy tę wiarę stracili i którzy w jakiś sposób też chodzą tacy zdezorientowani, bo później są tego konsekwencje. Jeżeli stracimy wiarę w to, że prawdę w ogóle można poznać, to wtedy te nasze spotkania i rozmowy, też ich wartość jest mniejsza. O czym tu rozmawiać? Więc ja myślę, że między tymi dwoma biegunami dzisiejsza nasza rozmowa i rozważania będą się toczyły. Taka wiara w to, że prawda jest możliwa do odkrycia i jest ważna, potrzebna do tego, żeby żyć jako człowiek, a z drugiej strony przekonanie tych, którzy tej prawdy nie chcą szukać albo są uśpieni i po prostu żyją w takim letargu, nie widząc, jaka jest rzeczywistość wokół nich.
A czy warto aż życie poświęcić? Ktoś powie, że przecież nadrzędną wartością jest życie i teraz czy ja rzeczywiście na tą szalę, dlatego że chcę tej, czy prawdy poszukuję, chcę tej prawdzie służyć, tak? Ja oddaję nawet swoje życie.
Ja w tym momencie widzę jako męczennika Chrystusa, bo to jest chyba największy świadek, jakiego możemy sobie wyobrazić. Męczennik za prawdę. Widzimy go, kiedy stoi przed Piłatem, już umęczony, ubiczowany, sponiewierany i mówi o prawdzie i Piłat zadaje to pytanie, cóż to jest prawda, i nie uzyskuje żadnej odpowiedzi.
Ja też, tutaj jest taka sytuacja, ja nie wiem, czy on do końca chciał usłyszeć, czy po prostu zadał pytanie i można powiedzieć, wyszedł, że nie chciał słyszeć prawdy, kiedy Jezus by powiedział, ja jestem, prawda, drogą, prawdą i życiem.
No może możemy założyć, że też taka była motywacja, ale przyjmijmy, że zadał pytanie i czekał na odpowiedź, ale rzeczywiście odpowiedzi być nie może, bo tym świadkiem prawdy musi być każdy człowiek sam dla siebie również. I ja sądzę, że zadając sobie to pytanie, otrzymał odpowiedź. To milczenie Jezusa jest odpowiedzią. Szukaj tej prawdy w sobie, w swoim sercu, w swoim sumieniu. Pomyśl, czy ty się nie zetknąłeś już z prawdą, tylko nie chcesz jej uznać, bo przecież jesteś człowiekiem, myślisz, doświadczasz. cierpisz, teraz masz władzę, to są wszystko elementy cząstkowe, składające się na jedną wielką prawdę o człowieku i o świecie. Ale ja chciałbym tu w tę dyskusję zaraz na początku wprowadzić taki element egzystencjalny. Ja już kiedyś tutaj to do tego nawiązywałem, bo bardzo często zadajemy sobie pytanie, kiedy my chcemy uczyć kogoś czegoś. No my akurat jesteśmy tutaj nauczycielami akademickimi, dlatego dla nas...
Taka rola,
ale często też słyszymy i my od swoich studentów, a nauczyciele od swoich uczniów, po co my się tego wszystkiego uczymy? Czy to nam się w ogóle do czegoś przyda? Takie pytanie mogą zadać ci, którzy chodzą do kościoła, słuchają liturgii słowa, słuchają homilii, kazań. Po co mi jest to potrzebne? Ja wtedy posługuję się taką historią pewnego dobrego nauczyciela, bo za takiego go uznaję. Otóż on miał taki zapał uczenia swoich uczniów nie tylko tego, co było przedmiotem nauczania, czyli przekazywanie wiedzy, ale chciał im przekazywać też prawdę o życiu i wymyślił sobie, że przy okazji sprawdzania listy obecności będzie ich uczył takich mądrych aforyzmów. A wyglądało to w ten sposób, że nauczyciel mówił pierwszą część aforyzmu, a uczeń, który odpowiadał, że jest, miał to zdanie dokończyć. Więc to wyglądało w ten sposób, na przykład tam Adamczyk. Nauczyciel mówił, porażka nie istnieje, a wywołany do zgłoszenia obecności mówił, chyba że przestaje się próbować, obecny. I tak po kolei wzywał, czytając dziennika, no i na przykład mówił, pomyśl, że potrafisz, pomyśl, że nie potrafisz. I musiał dokończyć. W każdym razie, w każdym przypadku masz rację. Pomyśl, że potrafisz, pomyśl, że nie potrafisz. W każdym wypadku masz rację. Jeśli widzisz przeszkody, to znaczy straciłeś z oczu cel. A to powinno być najważniejsze. Albo cynik to ktoś, kto zna cenę wszystkiego, ale nie zna wartości. Mądre myśli, prawda? Albo no powiedzmy, że na tym skończymy. I otóż, dokończę tylko. Miał wśród uczniów właśnie jednego, który ciągle, kiedy musiał się tych aforyzmów uczyć, to narzekał, po co mi to, to mi się do niczego nie przyda, ja w ogóle nie chcę o tym słyszeć. No ale przez ten rok nauczył się 50 takich aforyzmów mniej więcej. Jego, tego ucznia były takie dzieje, że on skończył tę szkołę, ale później wpadł w bardzo złe towarzystwo, gdzieś mu się zdarzyło jakiś napad. No, sąd, poprawczak, jemu bardzo trudno było znieść te warunki, w jakich się znalazł, dlatego postanowił ze sobą skończyć. I kiedy podciął sobie żyły, w pewnym momencie przypomniał mu się jeden z tych aforyzmów. Porażka nie istnieje, chyba że przestajesz próbować. I nagle sobie uświadomił, że to jest ostatni moment. Dopóki żyję, nie jestem przegrany. Jeśli teraz umrę, to będę przegrany na zawsze. I ostatnim wysiłkiem zawołał jeszcze o pomoc i został uratowany. To jest prawdziwe świadectwo tego człowieka, który właśnie uczył się tych aforyzmów. Ale do czego ja tu chcę nawiązać? Otóż jestem przekonany, że prawda ma swoje konsekwencje, że człowiek boi się prawdy, bo z prawdą jest związane cierpienie. I dopiero naprawdę poznaje prawdę wtedy, kiedy znajdzie się w tej sytuacji cierpienia. I powracam do tego obrazu Jezusa. On jest tym największym świadkiem prawdy, bo pokazuje, czym jest prawda wtedy, kiedy cierpi, kiedy wydaje się, że on już nic nie może, że został pozbawiony wszystkiego. I W tym przykładzie, który tu opowiedziałem, ja właśnie widzę szansę dla tych wszystkich, którzy nie wierzą, że prawda istnieje, albo im jakoś trudno się tej prawdy uczyć. Ona do niego powróci w tym momencie, kiedy zostanie niejako zweryfikowana przez cierpienie, przez sytuację, w której on już po ludzku nic nie będzie mógł zrobić, a prawda mu pomoże. Prawda z niego wyjdzie.
Tak ksiądz profesor powiedział o tym, po co mamy się czegoś uczyć, więc też pytanie o tą opłacalność, tak? Po co nam jest poszukiwanie prawdy? Dlaczego potrzebujemy jej?
Prawda jest nam potrzebna do tego, żeby przeżyć w ogóle w rzeczywistości, w której żyjemy. Ja przypominam sobie, ja akurat zdawałem teorię prawdy na egzaminie doktorskim, kiedy w Monachium studiowałem, więc tutaj mogliśmy godzinami pewnie o tym opowiadać, te różne koncepcje prawdy, bardzo, bardzo interesujące też i takie pobudzające do myślenia, ale jedna z nich to była taka tak zwana ewolucyjna teoria prawdy. Ona zakłada to, że zwierzęta muszą poznawać otoczenie dokładnie, inaczej nie przeżyją w tym otoczeniu. To znaczy małpa, która źle obliczy odległość do gałęzi, do której ma skoczyć, nie rozpozna rzeczywistości poprawnie, po prostu spadnie wcześniej. Znaczy zwierzęta, ich aparat poznawczy, ich zmysły, które posiadają, no muszą tak funkcjonować, żeby ten obraz rzeczywistości był tak odbity, żeby się w tej rzeczywistości poruszać. Oczywiście jest to pewna analogia. No my też poznajemy rzeczywistość nas otaczającą, nie tylko tę fizyczną, przedmioty, które są wokół nas, oceniając ich kształt, odległość, czyli poznając prawdę o tych przedmiotach. Jeżeli będziemy to błędnie poznawać w tej rzeczywistości fizycznej, no będzie nam trudno jeździć samochodem, czy w ogóle się przemieszczać.
To też będzie błędna interpretacja.
Będzie źle poznana rzeczywistość, sprawia, że w tej rzeczywistości zaczynamy się gubić. Oczywiście mówię teraz o takiej rzeczywistości codziennego życia, ale to odnosi się do wielu innych rzeczywistości społecznych. Do naszego, kim naprawdę człowiek jest, jakie prawdy jego życia moralnego, natury, prawa natury, które obowiązują. Jeżeli będą przez nas źle rozpoznane, no to będziemy mieli naprawdę duże, duże problemy, żeby przeżyć. Więc to jest taka jedna, używam no banalnego tego porównania z ewolucyjną teorią prawdy, ale myślę, że ona przemawia do wyobraźni. To znaczy nie da się zbudować nawet codziennego naszego życia, naszych relacji w rodzinie na kłamstwie. Znaczy, jeżeli będziemy mieli jakiś nieprawdziwy obraz człowieka, z którym jesteśmy pod jednym dachem, będzie nam się wydawało, że on jest inny, a w rzeczywistości jest to ktoś, kto gra rolę, no to nie jest prawdziwe życie. To w którymś miejscu dojdzie do rozczarowania, wręcz do katastrofy. Ja myślę, że w życiu społecznym, bo teraz przechodzę na płaszczyznę życia społecznego, jeżeli w naszych głowach będą obrazy rzeczywistości nieautentyczne, nieprawdziwe, zniekształcone poprzez media też, no wtedy to nasze życie będzie cierpiało. To nie będziemy się czuli w tym dobrze i po jakimś czasie może to doprowadzić do katastrofy. Papież Benedykt XVI, do niego często tutaj nawiązuje, on mówi, że bardzo często w tym świecie, w którym żyjemy, pojawiają się mesjanizmy, takie pełne obietnic, w których fabrykuje się iluzje.
No, nawet teraz jesteśmy przed wyborami, więc pewnie nieraz ci, którzy mówią głosuj na mnie, mogą się prześcigać, tak, w tym, co dla nas też i zrobią.
Oczywiście, więc tu to poszukiwanie prawdy, gdzie jest prawda, drążenie, poszukiwanie no, tego autentycznego opisu rzeczywistości uchroni nas przed tym, że będziemy żyli w jakichś takich iluzyjnych światach, które wcześniej czy później mogą się rozpaść, czy rozpadają się najczęściej. I to jest bardzo bolesne przeżycie. Więc to poszukiwanie prawdy, takie na wielu płaszczyznach, znowu mówiliśmy tutaj o wielu, poczynając od rozpoznania fizycznego świata, poprzez rozpoznanie świata duchowego, aż do społecznego, na tych różnych poziomach, no jest cnotą, jest konieczne, jest ważne. I to, co w Ewangelii Pan Jezus mówi, że prawda nas wyzwoli, to chodzi o takie nie tylko wyzwolenie wewnętrzne, ale też poczucie, że żyjemy w świecie, który jest realnym światem, w którym wiemy, jak się poruszać. To jest ta wolność człowieka, która wynika z prawdy.
Ja tutaj może nawiążę, bo to jest ciekawe, co powiedział Zenon o tym takim cząstkowym poznawaniu prawdy i dochodzeniu do niej, żeby stworzyć sobie taką prawdę dopiero absolutną. raczej nie ma innej drogi, chociaż może być moment w życiu każdego człowieka, w którym ta prawda mu się objawi w całej pełni.
Czyli mamy rozumieć, że to jest cały czas pewien proces, tak? W
to jest proces,
dochodzenia
oczywiście
do prawdy, jeżeli, bo poznajemy to, co wokół nas, poznaję siebie, ale idę ku czemuś większemu, co przekracza mnie, tak? Jeżeli mówimy o absolut.
Właśnie. Ja bym tu nawiązał do tej prawdy w tym wydaniu ewolutywnym, bo my jesteśmy tak skonstruowani, że poznajemy świat zmysłami, prawda? I nam się wydaje, że to, co widzimy, to widzimy. Ale tak naprawdę to my dostarczamy tylko pewnych bodźców do mózgu, który musi się nauczyć przetwarzać tę rzeczywistość opisaną zmysłami. I to jest ciekawe, że kiedy zdołano przywrócić wzrok osobie, bo dzisiaj no, technika medyczna tak już daleko doszła, że takie przypadki się zdarzają, i człowiek, który po raz pierwszy mógł coś zobaczyć, miał problem z opisaniem tego, co zobaczył. On widział i to było widzenie, już takie jak my widzimy, ale on nie był w stanie opisać niczego, bo tak, nie wiedział, co to jest kolor, nie wiedział, co to jest długość, szerokość, głębokość, nie potrafił tymi informacjami, które otrzymywał, się posługiwać. I tu mi przychodzi na myśl uzdrowienie niewidomego od urodzenia, bo pamiętamy, w Ewangelii jest taki cud opisany. I ten uzdrowiony od razu widział wszystko, tak jakby przeszedł cały ten proces właśnie cząstkowych informacji dostarczanych do mózgu, które później pozwalają opisywać rzeczywistość.
Tak jakby zawsze widział.
Jakby
tak?
Zawsze widział. Czyli można powiedzieć, że doznał dwóch cudów. Z jednej strony bardzo szybko przeszedł proces tych prawd, poznawania prawd cząstkowych, a z drugiej strony otrzymał dar widzenia tego, co niejako składa się w całość.
Ciekawe, prawda? Czy my na to wydarzenie tak patrzyliśmy.
No nie wiem, czy tak, ale to można powiedzieć, że są dwa cudy w jednym. My niestety w życiu codziennym raczej tego
czyli
nie doświadczamy.
Jakże dalej sięga to, kiedy dotyka nas Bóg, tak? Kiedy nas uzdrawia.
Tak, dokładnie.
Dokładnie. Bo to, że nie uzdrawia tylko, że ja widzę, ale jak gdyby pozwala mi pokonać całą tą drogę do momentu,
dokładnie,
uzdrowienia mojej ślepoty, prawda? Jakby tego czasu w ogóle nie było. Mhm. A gdybyśmy próbowali podzielić prawdę, tak? Bo można mówić o tych drogach do prawdy, ontologiczną, egzystencjalną, różne są też drogi, albo podzielić, bo mamy też mówić o prawdzie w Kościele, w demokracji, czy gdzie ona jest możliwa, tak? Ale najpierw musielibyśmy wiedzieć, jak się do niej odnieść, tak? Czy ona jest wszędzie taka sama? Mhm.
No i to też jest bardzo, bardzo rozległa dziedzina wiedzy też, takie rozpoznawanie różnych rodzajów prawdy. Ale ja chciałem, dwa takie przykłady chciałbym może, żeby sobie uświadomić pewne nasze myślenie, żeby stało się bardziej takie ostre, wspólne. Że czym innym jest prawda dotycząca świata fizycznego, który dostrzegamy, i tym się zajmują nauki przyrodnicze, fizyka, chemia. Możemy na podstawie eksperymentów tę rzeczywistość rozpoznawać. I w stosunku do tego rodzaju prawdy myślę, że nie mamy wielkich problemów, żeby ją zaakceptować albo uznać, że ona jest bardzo ważna. Jeżeli sputnika, który ma dolecieć na Marsa, chcemy skonstruować i nie będziemy przestrzegali poznanych zasad, no to on nigdy tam nie doleci. To znaczy ta prawda, rozpoznanie tego, jak działa natura, jakie są jej prawa rządzące tym sputnikiem, no jest ważne. I to, co do tego nie ma wątpliwości. Ale zauważmy, że jeżeli chodzi o poznanie prawdy historycznej, co wydarzyło się 5 lat temu, co wydarzyło się 20 lat temu, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, czy wydarzenia związane z Holokaustem, odpowiedzialności za to, co się wtedy działo. Poznawanie tego rodzaju prawd jest już trudniejsze. Zauważamy, że zaczynają się rodzić różne opinie i dotarcie do historycznej prawdy no wymaga też już większego zaangażowania.
Nieraz może być tak, że metod. Tak jak my już patrzymy na rzeczywistość, niektórzy boją się, żebyśmy my dotarli do tej prawdy, więc wszystko robią, żeby utrudnić nasze poznanie. Tak?
Dokładnie to co mamy. Czyli mamy teraz dwa rodzaje poznawania prawdy. To tej fizycznej, takiej, która nie budzi wielkich kontrowersji, ale kiedy wchodzimy w świat życia człowieka już, kiedy próbujemy poznać prawdę o drugim człowieku, no wtedy zaczynamy się poruszać w bardzo, no już takim tajemniczym, delikatnym terenie, no do tego stopnia, że jeżeli chcemy poznać drugiego człowieka, no to możemy go tylko poznać wtedy, kiedy on zechce nam to powiedzieć, objawić. To on ujawnia, kim jest. On mówi o sobie, bo my nie mamy wglądu w to, kim, co naprawdę człowiek myśli, jakie są jego intencje, czy mówi prawdę, czy kłamie. Więc ja myślę, że to poznawanie na przykład drugiego człowieka jest już kolejnym etapem, przykładem tego, że jak bardzo zróżnicowane jest to pojęcie prawdy. No a kiedy wejdziemy w obszar prawd religijnych, kiedy chcemy coś powiedzieć o Bogu, kiedy chcemy poznać to, czego On chce dla człowieka i poznać Jego wolę, no to już wchodzimy w bardzo rozległy, bardzo delikatny też obszar naszej wiedzy, tego jak mówimy o Panu Bogu, w cały obszar też no, wtedy już teologii. Więc to wymieniam te kilka przykładów, żebyśmy sobie uświadomili, że poszukiwanie prawdy, poznawanie rzeczywistości, tej widzialnej, niewidzialnej, jest pewnym trudem, ale jeszcze raz powtarzam tę myśl początkową, że ona jest potrzebna. To znaczy ten trud uzyskiwania, poznawania prawdy opłaci się. To człowiek staje się człowiekiem wtedy, kiedy poznaje prawdę o sobie.
A ten podział podstawowy prawdy?
No właśnie, tutaj już Zenon go zasygnalizował. Ja tylko ujmę go tak pojęciowo, bo najprościej, naprawdę tym podziałem możemy się posługiwać i na co dzień, uznając, że on jest adekwatny do tej rzeczywistości prawdy, którą chcielibyśmy rozeznać. To jest podział prawdy naprawdę poznawaną rozumowo. Rozum tu jest pewnym światłem, które nam rozświetla właśnie nasze doświadczenie i zmysłowe postrzeganie świata. Rozum jest światłem. To jest bardzo ważne stwierdzenie, czyli rozumowe poznanie. Każdy może poznać prawdę. I druga to jest prawda objawiona, to jest dziedzina łaski, w której potrzebna nam jest wiara. Czyli z jednej strony mamy światło rozumu, które rozświetla nam nasze zmysłowe poznanie i to nasze doświadczanie rzeczywistości. Każdy to ma. Z wiarą już tak nie jest. Żeby wejść na drogę poznania objawienia, trzeba przyjąć łaskę wiary, dar przyjąć, bo on jest dla każdego, to jest dar przez Boga każdemu dany, no ale można go przyjąć lub nie. Z rozumem, z umysłem raczej trudno zablokować jego funkcjonowanie w normalnej sytuacji. Natomiast ja bym tu podkreślił jedną bardzo ważną rzecz w tym podziale. Mianowicie przy poznawaniu przy pomocy światła rozumu, przy pomocy światła umysłu, musimy się liczyć z tym, że umysł ma ograniczone możliwości. Nawet przy tym poznawaniu eksperymentalnym, naukowym, to eksperyment też sam w sobie musi być opisany, musi być zrozumiany, zaplanowany. Tutaj umysł niestety często nie nadąża nawet za tym eksperymentem. Niektóre eksperymenty są przygotowane, ale niektóre się wymykają spod tej kontroli intelektu i umysłu. I obawiam się, że naszą cywilizację czeka to, co w wielu filmach fantastycznych jest pokazane, że na przykład sztuczna inteligencja wymyka się
spod
kontroli ludzkiego umysłu, prawda? Musimy to założyć. To nie jest tak. To jest jedna strona poznania umysłem, a druga to jest to, że tutaj włączają się również uczucia, emocje, czyli nasza psychika i tutaj może nam utrudniać to poznanie umysłem, oświetlanie to umysłem tego doświadczenia i tej rzeczywistości poznawanej zmysłami, to jest to, co rodzi się w sercu. Jeśli serce człowieka jest nastawione na zło, człowiek nie zadbał o to, żeby w sumieniu swoim określić te podstawowe zasady życia, ale też wtedy poznania, to możemy mieć z tym poznaniem, rozumem problem. Natomiast poznanie wiarą daje nam pewność, bo wtedy nas prowadzi światło Ducha Świętego, nie umysł. Dlatego no, myślę, że ci, którzy kierują się w swoim życiu prawdami objawionymi, które poznają przy pomocy łaski, są w bardziej komfortowej sytuacji niż ci, którzy poznają umysłem, tym umysłem ograniczonym i jeszcze może to poznanie być zaburzone.
Nie wzbraniać się, tak, nie odcinać się tak od wiary.
Oczywiście. No to jest, myślę, że to jest i powiązanie tego właściwie to jest naturalne, dlatego że człowiek jest całością i jego poznanie też jest całością.
A dlaczego tak się dzieje? Bo dziś mówimy prawda w Kościele i demokracji, myślimy układać tak życie demokratyczne, żeby próbować, tak mówi się, odseparować, tak, tutaj, o tej świeckości państwa, może tak trochę idę w inną stronę, ale tutaj no, z racji troski o dojście człowieka do ostatecznej prawdy, bo myślę, że w każdym sercu, w każdym człowieku jest takie pragnienie poznania prawdy w pełni. Nie tylko takiej cząstkowej, jak i zrębów. I teraz ustawianie tego takiego rozdziału, bo to może iść dalej, tak, nie tylko od tego, że ja chcę od Kościoła odejść, gdy mówimy o tym rozumowym poznawaniu i o prawdzie objawionej, czyli wierze, jakbym się tego pozbawił, nie chcę, chcę się od tego odciąć. Jak będzie wyglądała ta demokracja? Jak będzie wyglądało to nasze życie społeczne? Bo demokracja zakłada relacje i to nasze bycie z sobą.
No jest bardzo w tradycji Kościoła, bo od Soboru Watykańskiego II często się mówi o autonomii rzeczy doczesnych. Co oznacza, że pewne sfery naszego życia też społecznego no mają swoją autonomię, której Kościół też szanuje, tę autonomię rzeczy doczesnych. Tak to zostało na Soborze Watykańskim II najogólniej rzecz ujmując ujęte. I rzeczywiście no, pewne decyzje, one są podejmowane zasadniczo w sposób rozumowy, co nie stoi w żadnym przeciwieństwie do wiary, bo rozum został stworzony przez Pana Boga tak samo jak dar wiary, też, który od Niego też pochodzi, więc to są z tego samego źródła pochodzą te dwie rzeczywistości. Ale rzeczywiście, jeżeli będziemy separować, i to często w dokumentach Kościoła jest mowa, wiarę, takie przekonanie, że jest Bóg, który jest ostatecznym źródłem i szczytem, do którego zmierzamy jako ludzie, że jest dopełnieniem naszych oczekiwań. Jeżeli wykluczymy Boga z tego horyzontu, nie, zamkniemy się tylko w doczesności, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie to społeczeństwo będzie takie ograniczone. Nie będzie dawało perspektyw dla całego człowieka. Nie będzie zaspokajało tych najgłębszych potrzeb ludzkiego życia. Czyli to co mówimy, że człowiek jest pewną całością, która jest no, nieskończoną całością, jest stworzony przez Pana Boga i jest dla Pana Boga stworzony. Jeżeli to zostanie pominięte w naszej debacie publicznej, to znaczy będziemy człowieka traktowali tylko jako takie ziemskie stworzenie, którego życie się kończy w momencie, kiedy umiera, i będziemy pod tym, z taką wizją człowieka, z taką prawdą o człowieku układali nasze życie, że żyjemy tylko na ziemi, to się wszystko kończy i na tym jest koniec. Ja jestem przekonany, że wtedy prawa ustanawiane w takim świecie i ta pochodzące z tej wizji człowieka będą inne niż wtedy, kiedy będziemy traktowali człowieka jako dziecko Boże, które ma godność, której nie wolno dotykać, które ma życie wieczne i będzie trwało po śmierci. To jest inna perspektywa ustawiania też ziemskiej rzeczywistości. Więc to Kościół i wiara chrześcijańska, ona powinna mieć wpływ na to, jakie są prawa ustanawiane też w demokracji, nie bezpośredni, taki, że nie wiem, istnieje jakaś partia, która w imieniu Kościoła będzie działała, tylko poprzez tę naszą wizję człowieka, stworzonego na obraz Pana Boga, poprzez mówienie, że człowiek ma godność, życie ludzkie ma godność od poczęcia do śmierci, kiedy my to mówimy, pod tym kątem winny być ustanawiane prawa w tymże społeczeństwie.
Niektórzy tak próbują to ustawić, tak jakby ktoś służył Kościołowi, czy był taki prokościelny, a tak być nie powinno, nie? Tak ktoś mówi, jakby sprzyjał Kościołowi, a przecież nie o to też
to właśnie, to myślę, że
chodzi.
To jest taka no też pewien obraz rzeczywistości, który został nam wpojony w pewnym sensie przez media. Bo media też kreują pewną rzeczywistość, nie? Pozwalają nam poznawać...
To tak jakby tak negatywnie, że się jest uległym, tak? A nie powinno się być uległym.
Więc dlatego też ta nasza rozmowa dzisiaj to jest takie, żeby dokonać pewnej refleksji nad tym, jak rzeczywiście jest. Jakie skutki na przykład będzie miało tworzenie prawa, uporządkowanie naszego życia społecznego z wizją Pana Boga i z wizją człowieka, który jest właśnie stworzony na obraz Pana Boga i ma swoją godność nietykalną. A jak będziemy ustanawiać prawa i tworzyć nasze życie społeczne wtedy, kiedy człowiek będzie takim kółkiem w maszynie, który jest potrzebny albo nie, funkcjonalny albo nie i można w zależności od tego, czy jest przydatny, go potraktować lepiej albo gorzej. Więc jeżeli kryterium wartości człowieka stanie się jego przydatność, na pewno będziemy inaczej żyli niż wtedy, kiedy powiemy nie, każdy człowiek, bez względu na to, jaka jest jego przydatność. Właśnie
prawda i ustawianie tych kryteriów.
Dokładnie.
To jest... Ja bym tak, i tutaj bym wprowadził w tym miejscu dwie kategorie w poznawaniu prawdy. To jest dojrzałość z jednej strony, a z drugiej strony konsekwencja. Na czym i konsekwencja i odpowiedzialność. Otóż na czym polega dojrzałość? W poszukiwaniu prawdy, wychowaniu do prawdy chodzi o to, żeby człowiek samodzielnie potrafił rozróżniać, co jest prawdą, co jest fałszem. I wydaje się, takie nieraz można odnieść wrażenie, że w demokracji, zwłaszcza tej takiej początkowej, jaką my jeszcze mamy, takiej dopiero rozwijającej się, nikomu na tej dojrzałości za bardzo nie zależy. Bo człowiek, który jest dojrzały, to on nie da siebie zmanipulować jakąś właśnie obietnicą pustą, nie da się jakimś hasłem wyborczym. To widać przy właśnie teraz natężonej debacie przedwyborczej, jak właśnie odsuwa się tę dojrzałość. Wy nie musicie rozróżniać, my wam powiemy, my wiemy lepiej, wy nie musicie pytać, co jest prawdą, co jest fałszem, przyjmijcie to jako prawdę. Więc na pewno w tej młodej demokracji, takiej rozwijającej się, jak widzimy, ta dbałość o to, żeby obywatele byli dojrzałymi obywatelami, raczej nie jest jednym z ważniejszych celów. Ważniejsze jest teraz bogacenie się, żeby wszyscy jakoś byli zadowoleni, mieli, jak to było, ciepłą wodę i kafelki w łazience i na tym niech poprzestaną, nie? Do pewnego momentu może to człowiekowi wystarczyć, ale tym, którym to nie wystarcza, niestety często po prostu pakują walizki i wyjeżdżają z takiej demokracji. Nie tylko dlatego, że tam się im lepiej żyje, tylko dlatego, że tam rzeczywiście często są takimi dojrzałymi obywatelami. To jest jedna rzecz. A druga, zapoznawanie prawdy musi iść odpowiedzialność i konsekwencje. Odpowiedzialność, czyli ja poznając prawdę, ja muszę według niej żyć, ale ja też muszę się nią dzielić. Ja nie mogę jej zatrzymać dla siebie. I człowiek się tego
to
boi.
To jest ta służba.
Tak, prawda. To jest służba i to jest wyjście do wspólnoty. Ja nie mogę siedzieć w domu zamknięty, bo to też tej młodej demokracji na tym zależy, by ludzi zamknąć w zakładach pracy. No teraz
tutaj byśmy mogli odnieść to do naszej aktywności społecznej, tak? Ja będę aktywny, będzie mnie uwierało to, czy przeszkadzało, jeżeli ktoś będzie zakłamywał, czy wywracał nasze życie społeczne, bo ta prawda, którą poznałem o naszym życiu, nie powinna mi pozwolić na to.
No tak, a tu się okazuje, teraz wyczytałem w jednej z wiadomości internetowych, że Polacy są najdłużej pracującym narodem świata, już nie tylko Europy. Nie wiem w jakich kategoriach, ale przypuśćmy, że nawet jest to jeszcze taka nie do końca...
godzinowo?
Najwięcej tak, czasu spędzają w pracy. Czyli co to za demokracja, kiedy człowiekowi właśnie nie daje się możliwości rozwoju w swojej dojrzałości, stawania się człowiekiem, tylko mówi mu się, że jeśli będziesz lepiej, dłużej pracował, to co, będziesz szczęśliwszy, prawda? Szczęśliwszy, bo wiemy w polskim przysłowiu, pracuj, a garb sam wyrośnie.
Za chwilę może o cechach prawdy, jak jej poszukiwać. Ja też zapraszam Państwa do stawiania pytań, do dzielenia się może i swoją refleksją. Dziś temat prawda w Kościele i w demokracji. Telefony do studia, do telewizji Trwam i Radia Maryja 56 657 0011, drugi 56 657 0012, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i telefony dla słuchaczy, widzów z zagranicy 48 56 657 0013, drugi 48 56 657 0014. Jak poszukiwać tej prawdy, te cechy, gdybyśmy mówili, tak, że o, ja żyję w prawdzie, ja się kieruję prawdą, tak może najłatwiej.
Jedną z cech prawdy w tym rozumieniu chrześcijańskim jest to, że ona zaprasza do współposzukiwania. Jest takie bardzo piękne określenie papieża Benedykta, kiedy mówi, że logos, prawda, słowo, logos staje się dialogos.
I zakłada wspólnotę.
Czyli zakłada wspólnotę. To znaczy, jeżeli będziemy mieli taki obraz, że każdy z nas ma jakąś tam swoją indywidualną, prywatną prawdę, żyje według niej, on nigdy nie jest konfrontowany z tym, żeby wyjść z siebie, żeby skonfrontować to, jak żyje z innymi. Natomiast kiedy mówimy o tym, że istnieje prawda, która jest do której dążymy, do poznania jej dążymy, i ja sam mówię, chcę ją poznać, chcę ją poszukiwać, to jest to okazja do tego, jest to wspaniała możliwość do tego, żeby zapytać drugiego człowieka, a jak ty to widzisz? Jak wspólnie szukajmy prawdy. Więc poszukiwanie prawdy, które zaprasza do tego, żeby wyjść z siebie i zaprasza do dialogu. Ten logos, który się staje dialogos. Słowo, które się staje dwusłowem. Zaproszeniem do tego, żeby razem z drugim człowiekiem tej prawdy poszukiwać. Ja myślę, że to jest taka pierwsza, dość istotna rzecz. Zauważmy też, że to wspólne poszukiwanie prawdy ma odniesienie nie tylko do chrześcijaństwa, czy prawdy w ogóle o człowieku, czy kim jest człowiek. Takie zaproszenie, żeby poszukiwać tej prawdy, ale też w świecie nauki. No, my pracujemy na uniwersytecie, czy w różnych dziedzinach wiedzy. Najczęściej są wspólnoty naukowców, którzy wspólnie poszukują prawdy w jakichś projektach. Wtedy ta prawda nabiera znamion pewnej obiektywności. Ona nie jest tylko subiektywnym moim przeżywaniem, tylko jest wspólna dla wszystkich. Myślę, że to jest taka pierwsza, dość istotna cecha prawdy. To zaproszenie
do szukania. Dostrzegamy tą celowość, tak?
Dokładnie. Natomiast druga, o której chcę powiedzieć, no, prawda jest czasami bolesna.
Tak jak ksiądz profesor powiedział, że to cierpienie.
O sobie tak. Też samym. To znaczy my niechętnie słyszymy prawdę o sobie. Komplementy zawsze są miłe, dobre, jakieś takie piękne słowa, eufemizmy, jak to się mówi, takie dobre.
Białe kłamstwa.
Białe kłamstwa. Chętnie tego słuchamy. Nawet jeżeli nie wierzymy, że są prawdziwe, ale chętnie tego słuchamy. Jest to przyjemne. Natomiast jeżeli ktoś nam zwraca, nawet po bratersku, tak uczciwie, mówi, że słuchaj, no nie jest tak, boli. Więc to jest, myślę, że taka dość druga cecha prawdy, że jeżeli boli, to znaczy, że może to jest jednak taka nieprzyjemna rzeczywistość, ale którą trzeba usłyszeć. Ona, może dlatego też tej prawdy nam tak trudno szukać o sobie. Nie chcemy do końca. Z jednej strony pragniemy poznać, a z drugiej wiemy, że może to być związane ze swego rodzaju dodatkowym cierpieniem naszego życia. No myślę, że w poszukiwaniu prawdy na te dwa aspekty warto zwrócić uwagę. Nie bać się też tego bólu. To jest oczyszczający ból czasami.
Ja bym tu dodał jeszcze, myśmy już kiedyś tu o tym mówili, ale przy prawdzie koniecznie trzeba to dodać, że cechą prawdy jest umiejętność dziwienia się, czy zadziwienia. Myśmy tu wtedy używali takich dwóch pojęć, ciekawość i dociekliwość. Otóż prawdę może poznać człowiek ciekawy świata, który potrafi się światem zadziwić. Czyli on nie kieruje się tylko tym, co widzi, co słyszy, czyli zmysłami, ale stara się pytać o sens tego, co widzi, o początek tego, co widzi, w jakim kierunku to, co widzi, czy co jest wokół niego, zdąża. Czyli jeśli prawda uczy nas tego zadziwienia, to pozwala nam przejść na później na drugi etap dociekliwości. Czyli tego szukania wytłumaczenia, dlaczego tak jest, jak jest. Bo prawda to jest to, co jest. Ale teraz jak jest, dlaczego jest, po co jest, to już jest dociekliwość. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, to zadziwienie i to zaciekawienie i dociekliwość, właśnie zwłaszcza przy poznawaniu samego siebie. Ja sądzę, że wielu tych, których boli prawda o samym sobie, to są ludzie, którzy przestali się dziwić. Którzy zamknęli się na to piękno świata, który powinien nas zadziwiać. Bo tak naprawdę nawet to, co w człowieku jest słabe, to, co w człowieku jest do naprawienia, może być też momentem zadziwienia.
Możliwe, że oni też nie chcą dać sobie odpowiedzi. Po co? Dlaczego? Nie chcą.
No, na pewno.
Mówić dalej.
Na pewno.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z Marią zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich rodaków biorących udział w tej audycji. Mówi pastor Świdziano.
Proszę.
Chciałbym spuentować moje pojęcie prawdy. Tak, jednym słowem, jeżeli się pozwoli, to chciałbym dorzucić kilka słów do tego. Więc tak, prawda jest w moim pojęciu widzeniem rzeczywistości oczami Boga. Prawda o rzeczywistości doczesnej jest ograniczona przez naszą cielesną, fizyczną, chemiczną część naszego jestestwa, która jest również prawdą, bo i ona jest dziełem Stwórcy. Lecz ta prawda nie może wykluczyć prawdy o części duchowej naszego jestestwa. Tak jak nie możemy powiedzieć z góry, że na przykład gwiazdy lub galaktyki, które oddalone są od nas o miliony lat świetlnych, nie istnieją. Gdy światło, które do nas istnieją lub nie. Gdy światło, które do nas dociera od nich, na przebycie tej drogi potrzebowało 2 miliony lat. Więc my nie wiemy, czy te gwiazdy istnieją, czy nie istnieją, ale nie możemy powiedzieć, że nie istnieją. Te gwiazdy istniały, to wiemy. Miliony lat temu, czy istnieją, czy nie, nie wiemy. Dzięki chęci poznania prawdy, nauka, która powinna być matką poszukiwaczy prawdy, a tym samym tej mocy sprawczej, którą religia nazywa Bogiem. Właśnie nauka powinna być pomagać właśnie w poznawaniu tej mocy sprawczej, a ludzie, niektórzy mówią, że to jest ta moc sprawcza, to ja, a nasza religia mówi, że to jest Bóg. A dla nas katolików prawdą objawioną jest zmartwychwstanie Jezusa, który pokazał nam, że ciało fizyczne powinno ulec rozkładowi. Pan Jezus powinien się pokazać jako duch. Nie pokazał się jako duch, pokazał się w ciele fizycznym. Czyli, że ciało fizyczne, fizyczny świat i duchowy to jest to samo, tylko z woli Bożej to...
Panie Wacławie, bardzo dziękuję.
Kiedyś będzie to połączone.
Bardzo dziękuję za pana refleksję.
No i rzeczywiście taka była bardzo głęboka synteza też w dużej mierze tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, to połączenie poznawania świata zewnętrznego i naszych zdolności poznawania tego świata. Ale ta pierwsza słowa pana Wacława o tym, że prawda polega na tym, że widzimy rzeczywistość oczami Pana Boga, ja myślę, że to jest doskonały opis tego, o czym też tutaj rozmawialiśmy. Znaczy, jeżeli jest ktokolwiek, kto poznał świat w całości i całkowicie, to jest Bóg, który przenika wszystko i on widzi rzeczywistość taką, jaką ona jest. Widzi też serca nasze wnętrze. No my oczami Pana Boga tej rzeczywistości zobaczyć nie możemy. Możemy zbliżać się do tego, możemy pragnąć tego, możemy prosić o tę łaskę, żeby Pan Bóg nam taką możliwość udzielił. Ale ostatecznie z punktu widzenia wiary, takiego teologicznego, ostateczne poznanie prawdy polega na tym, że widzimy rzeczywistość oczami Pana Boga.
Ja bym dodał, tak, oczywiście, to zgadzam się, to jest rzeczywiście ładnie powiedziane, ale my musimy sobie tutaj dodać, że w poznawaniu prawdy bardzo ważna jest intuicja. I każdy naukowiec ma intuicję. Na tym polega jego poszukiwanie prawdy, że on zakłada, że już sam fakt, że go coś ciągnie do poznawania, to znaczy, że to coś istnieje. On nie wie jak, nie wie gdzie, nie wie co. I to jest właśnie ta postawa człowieka, który no, tym się różni od Boga, że człowiek...
Każdego, nie tylko naukowca w tym momencie.
W tym momencie nie tylko, ale podaję przykład naukowca, bo nam się wydaje, że naukowiec to jest taki, który tylko wie. Nie, on nieraz czuje. I tym się nieraz różnią ci wielcy, którzy, bo jedni otrzymują nagrody Nobla, czy zyskują powagę w środowisku, bo często właśnie pozwalają tej intuicji
udawać się tam, gdzie rozum wydaje się nie kierowałby go. Ale ta intuicja to jest właśnie przekonanie o tym, że jeśli ja zaczynam czegoś poszukiwać, to znaczy, że uważam, że to jest osiągalne. Czyli zakładam, że jeśli ja pójdę, sprawdzę, zrobię doświadczenie, nawet gdy mi się pierwsze doświadczenie nie uda, eksperyment nieudany też jest naukowym eksperymentem.
Też mi to coś daje. Tak. Tak.
I mówi mi, że tam mam nie iść.
W etapie jestem. Tak.
Więc ta intuicja i zresztą w życiu każdego człowieka można powiedzieć, że to przeczucie, że ja zaczynam pragnąć dotrzeć do prawdy, to już mnie nastawia, że we mnie to ziarenko prawdy jest. Że ja mogę, jeśli tylko zechcę, to odwołać się do tego, co ta moja intuicja wyczuwa i z pomocą rozumu, z pomocą umysłu, czyli takiego poznania filozofa, bym powiedział, każdy człowiek jest filozofem w pewnym sensie, właśnie przez myślenie, będę starał się dotrzeć do tych intuicyjnie wyczuwanych prawd cząstkowych.
Proszę bardzo.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja właśnie chciałem do ojca właśnie takie pytanie, bo dlatego, że się nie mogę do was dodzwonić.
Już się panu udało, pan nam się przedstawi.
Tak, Mariusz z Lubuskiego.
Proszę bardzo.
Proszę ojca, ja bym po prostu chciał, bo te tematy w ogóle milczą, media te reżimowe też milczą wszystko, nie, a państwo też po prostu jako jedyna stacja, która mogłaby coś jeszcze powiedzieć, to też tak jakoś nie bardzo tego. Chodzi o co, no. Pan Tusk po wygraniu wyborów, bo to chodzi o demokrację w Polsce. Pan Tusk po wygraniu wyborów zaraz po prostu zmienił ordynację wyborczą. To znaczy, że 50% głosów może być nieważnych, a wybory i tak będą uznane. W świetle tego pozycja nie ma szans nigdy do władzy dojść, no bo to co to? Postawi krzyżyk przy tym i już jest głos nieważny, tak? Najlepiej świadczy to, że ostatnie wybory, no przecież Kaczyński z Komorowskim. Dwa nazwiska, żeby 2 miliony głosów się mogło pomylić. No sama PKW przyznała, że było nieważnych 2 miliony głosów. No to podejrzewamy po prostu, że co? Że Kaczyński wygrał no przecież te wybory, a jednak mamy Komorowskiego za prezydenta. I tu jest ta demokracja właśnie ta typowa dla nas, dla ludzi, nie?
Bardzo dziękuję, no, panie Mariuszu. No to z tymi wyborami poprzednimi problem, bo z kimś chyba wczoraj rozmawiałem, że do dzisiaj nie wie, ilu ludzi na niego głosowało. Oczywiście nie wygrał, nie został radnym w jakimś tam sejmiku czy radzie, ale do dzisiaj nie ma informacji, ilu ludzi głosowało.
Ale to jest doskonały przykład na to, że jeżeli jest jakaś rozmyta rzeczywistość, której nie potrafimy poznać, co do której mamy wątpliwości, co do której no, budzi się wiele, wiele kontrowersji, w takiej sytuacji nasze życie tracimy zaufanie. Zaczynamy żyć w jakimś świecie, w którym no trudno jest zaufać. Jeżeli nie, że brakuje później takiego zaufania, no to też nasze życie wtedy jest pełne no, takiego bólu, o którym pan Mariusz też mówił, bo on to przeżywa bardzo osobiście, że on nie wie i chciałby poznać prawdę. Więc to nasze rozważanie o tym, że prawda jest bardzo koniecznym elementem do tego, żeby społeczeństwo mogło dobrze funkcjonować, żeby było zaufanie i żeby była pewna otwartość, transparencja i jawność. Jest to konieczne. Do pewnego momentu, bo wszystkiego też pewnie nie będziemy wiedzieli, ale pewne fakty są dla nas bardzo istotne. No i to jest jeden z przykładów. Ja podejrzewam, że takich przykładów moglibyśmy mnożyć jeszcze wiele. Są to przykłady, które są jeszcze raz takim wołaniem o to, że pewne poznawanie rzeczywistości, poznawanie prawdy o rzeczywistości, która nas wszystkich dotyka, jest ważne. I dlatego no to poszukiwanie jest tak.
Czy to tak łączymy prawdę z cierpieniem, żeby to wytłumaczyć, że no wiemy, jaka jest prawda i co z tego, prawda, jak życie społeczne czy polityczne wygląda tak, a nie inaczej.
Tak, ale ja myślę, że o tym jeszcze tu nie powiedzieliśmy. W poznawaniu prawdy ważna jest cierpliwość. W sensie również ponoszenia tych konsekwencji dochodzenia do prawdy. My chcielibyśmy prawdę traktować jak odkrycia naukowe. A już tutaj myślę, że na tyle już to uargumentowaliśmy, że wiemy, że dojście do prawdy to jest pewien proces i długa droga. I my, no, jako pokolenie na pewno dużo zrobimy na tej drodze, ale niestety nie spodziewajmy się, że nawet ofiary ponoszone przez tych, którzy staną się męczennikami w pewnym sensie prawdy, bo są tacy. W polskim społeczeństwie są męczennicy prawdy, którzy nie umierają jeden raz, tylko umierają wielokrotnie. Ja takich ludzi bardzo dużo znam, którzy się nie załamują właśnie tym, że ktoś sfałszuje. On się nie boi dalej poszukiwać prawdy i przyjdzie moment, jak w tej historii opowiedzianej na początku, w której ten cały wysiłek ludzi, którzy nie załamują rąk, wyda swój owoc. Więc być może, że i te wybory kolejne jeszcze nie będą wyborami tych, którzy pokładają jakąś nadzieję, ale na pewno to będzie ważna lekcja na drodze poznawania
prawdy. Jeżeli nie teraz, to już chyba nigdy.
No to jest złe, bo w ten sposób nigdy nie dojdziemy do prawdy. Jeśli w ten sposób byśmy interpretowali nasze doświadczenia na drodze poznawania prawdy, to się zatrzymamy, zaczniemy się bać i uciekać. Bo jeśli to jest to chrystusowe powiedzenie, kto przykłada rękę do pługa,
nie odwraca się.
Ten będzie zbawiony, kto wytrwa do końca. I to jest droga prawdy. Nawet ta mądrość ludowa w tej baśni czy bajce o kwiecie paproci, gdzie on idzie i nie może się rozglądać na grożące mu niebezpieczeństwa, tylko mieć przed sobą cel. Czyli to też jeden z tych aforyzmów przytoczonych na początku przez tego nauczyciela, który uczył swoich uczniów, że jeśli widzę przeszkody, to znaczy, że przestałem dostrzegać cel. Więc nie przejmujmy się jeszcze jedną przeszkodą w postaci tych wyborów czy następnych, bo cel mamy jasno określony.
Zróbmy wszystko, co możemy na tym etapie, tak?
Dokładnie. Idźmy do wyborów, niech nikt się nie usprawiedliwia, że pogoda, że nie wyspał się, nie najadł, czy cokolwiek jeszcze innego mu przeszkodziło. I wiedzmy, że prawda, jak też przysłowia mówi, sprawiedliwa na wierzch jak oliwa wypływa. Nie? No, ona przyjdzie w swoim czasie.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Krzysztof z Malborka.
Proszę bardzo. Szczęść Boże Panu.
Pozdrawiam ojca i gości naszych. Dziękujemy. Audycja jest bardzo potrzebna i jest też jednocześnie obrazem bardzo wielkiej powagi, problemu prawdy. Problemu prawdy. Pojawił się taki akcent prawda ewolucyjna, prawda absolutystyczna. A ja się pytam o klasyczną. A ja się pytam o klasyczną, klasyczne ujęcie prawdy. Jeżeli chodzi o prawdę, to uważam, bo tutaj mamy się też dzielić swoimi refleksjami, że debata powinna się toczyć w łonie metafizyki, gdzie cofam się do Arystotelesa, to jest moja kolebka taka ulubiona. Jest taka wiedza, która rozważa byt jako byt oraz to, co przysługuje mu w sposób istotny. Rozstrzyganie, czym jest prawda, może się wyjaśniać tylko w łonie metafizyki. Tak jak powiedziałem, dodam, że rozróżniam problem, czym jest prawda, od tego, jaka jest prawda. Takie sformułowanie, które często się pojawia, poznajcie prawdę, czy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To słowa Chrystusa Pana. Ja znalazłem takie inne ujęcie tych słów, parafrazę. W obszarze nauki prawdopodobnie autor znał słowa Chrystusa. On to ujął w ten sposób. Jeżeli nie ograniczymy sobie, nie uświadomimy sobie naszych ograniczeń poznawczych, staniemy się ich niewolnikami. O. I teraz pojawiło się takie sformułowanie, ja tutaj to sobie wychwyciłem, umysł ma ograniczone możliwości. Umysł ma ograniczone możliwości. Uważam, że do tego typu sformułowania można dojść, albo tego typu twierdzenie można sformułować z pozycji tylko nieograniczonej. A to już się wyklucza.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. za Pana głos, za telefon. Szczęść Boże Panu.
No tak, weszliśmy już w obszar metafizyki, takiego
no,
języka
poważna
bardzo
sprawa,
poważna.
No to...
Ale trzeba Panu Krzysztofowi przyznać rację, że klasyczna definicja prawdy nie padła w naszej audycji tutaj. Ta klasyczna, która pochodzi od świętego Tomasza, która jest adequatio intellectus et rei, czyli korelacja, odpowiedniość tego, co jest w naszym umyśle, z tym, co jest na zewnątrz. Tak można by to obrazowo wytłumaczyć.
Zgodność z rzeczywistością.
Zgodność z rzeczywistością, czyli zgodność tego obrazu, który nosimy w naszym umyśle, z rzeczywistością. To jest najbardziej klasyczna, najbardziej znana definicja od czasu świętego Tomasza. I rzeczywiście ta nasza debata dzisiejsza, ta rozmowa, ona całkowicie jest w oparciu o tę definicję. To znaczy, my cały czas mówimy o tym, że człowiek może stworzyć to poznanie, ten obraz, który odpowiada rzeczywistości, ale istnieje pewne niebezpieczeństwo, że może być zniekształcony. To jest te obrazy w naszym głowie, obrazy w naszej umyśle, one nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. I dlatego ta nasza rozmowa dzisiejsza, która ma być wyczulić nas do tego, żeby nie dać się uśpić, bo czasami no ktoś, kto wejdzie w taki wirtualny świat i będzie tylko w świecie gier żył, albo w świecie filmów, albo seriali jakichś telewizyjnych, będzie w tym świecie cały czas się obracał, jego obraz świata będzie...
Rola Kościoła, czy nas jako ludzi Kościoła, tak?
Budzić.
W tym właśnie, żeby w tej demokracji, w tej przestrzeni życia społecznego ta prawda absolutna, była zachowana, ta zgodność z rzeczywistością.
Dokładnie. To jest też funkcja Kościoła, o której pozwolę sobie znowu zacytować. Kościół szuka tej prawdy, niezmordowanie głosi ją i rozpoznaje, gdziekolwiek się pojawia. Tej misji prawdy Kościół nie może się wyrzec. Znaczy, naszym zadaniem jako wspólnoty Kościoła nie jest tylko głoszenie prawdy, którą poznaliśmy o zmartwychwstaniu Chrystusa, prawdy o Panu Bogu, ale razem z innymi ludźmi docieramy do prawdy o rzeczywistości.
Czyli można powiedzieć, że to nie ja mam być beneficjentem, tak?
Służymy.
Ten, który żyje we wspólnocie. Wspólnota Kościoła ma wszystko zrobić, żeby inni również poznali, czy doszli do prawdy, tak?
Tak, dokładnie. To jest nasza misja. Tej misji Kościół nie może się wyrzec. To jest też posługa dla świata. Jeżeli nie rozpoznamy świata dobrze, jeżeli będziemy mieli błędny obraz świata...
Czyli tutaj nie możemy się też zrzymać, tak? Że inni są tacy, jacy są. Właśnie, no jest to trudne, tak? Znowu na to cierpienie, ale to jest nasze zadanie. Jeżeli chcemy być dziećmi Boga, wspólnotą Kościoła, tą, która dzieli się tym dobrem,
tak, no, taka jest nasza
to nie
misja.
Ma innej drogi.
A ta metafizyka, o której wspominał nasz pan Krzysztof, arystotelesowska w metafizyce określona, jest bardzo prosta. I tego myślę, że nie trzeba studiować filozofii, żeby pojąć to, co powiedział Arystoteles w metafizyce, że powiedzieć o czymś, co jest, że jest, i o tym, czego nie ma, że nie ma, to jest prawda. Najprościej, to jest cytat. Natomiast powiedzieć, że istnieje o czymś, czego nie ma, jest fałszem. I to jest cała metafizyka arystotelesowska, streszczona w tym jednym zdaniu. Jeśli byśmy się tym kierowali, to mamy jasne kryterium tej dojrzałości, o której też mówiliśmy. Nie próbujmy manipulować, tylko mówmy. Jeśli coś jest, to jest. Czegoś nie ma, nie ma. Bo jeśli mówimy, że coś istnieje, czego nie ma, to kłamiemy. Najprostsze określenie, metafizyczne.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Cześć Boże, pozdrawiam serdecznie. Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Prosimy bardzo.
Przyszłam taka refleksja podczas słuchania audycji, że prawda jest bolesna, ale lecząca. Jest jak bolesny zastrzyk, który wypełniony mocnym, może nawet palącym lekarstwem, budzi opór, bo jest nieprzyjemny w chwili ukłucia, ale później rozlewa się po całym organizmie zdrowiem. Bóg jest prawdą i to On ordynuje to leczenie poszczególnym ludziom i narodom. No ja mam szczęście, że raz w roku na rekolekcjach w milczeniu poddaję się temu leczeniu i Pan Bóg bardzo delikatnie podaje prawdę o naszym życiu. Ale warto się temu poddawać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
No, pani Barbara dotknęła znowu, już mówimy o prawdzie w Kościele, więc mi też...
Ale taki, tego chcieliśmy.
Tego chcieliśmy. I rzeczywiście tak sobie myślę, przygotowując się do tej audycji, tak myślałem, że w Kościele rzeczywiście jest taka szczególna przestrzeń, w której prawda jest bardzo mocno obecna. To jest konfesjonał. To jest to miejsce, w którym człowiek może stanąć w prawdzie wobec Pana Boga, wobec siebie samego, wobec spowiednika. I te konfesjonały w naszych kościołach, jeżeli mówimy o prawdzie w Kościele, to są te miejsca, w których to jest bolesna prawda, którą też doświadczamy o sobie samym. Przyznajemy się, że jesteśmy słabi, grzeszni.
Ale tych miejsc jest więcej, bo ambona.
Ambona też będzie, tak. Ale takim najbardziej intymnym, najbardziej chyba sięgającym głębin naszego serca, gdzie możemy się odkryć.
Najbardziej powoduje też refleksję, to będzie o to nam chodzi, tak, żeby to jest, ta refleksja była w
takich konfesjonałów trzeba by w świecie więcej może.
No ja też bym tu podkreślił, już nawiązując też do konfesjonału, że człowiek do tego, żeby stanąć w prawdzie w konfesjonale, też musi dojrzewać, dlatego że kiedy się rodzi się w pewnej kulturze, w pewnej obyczajowości, rodzi się w pewnych wartościach. Z czasem, kiedy poznaje i dojrzewa, zaczyna wiele rzeczy wątpić. I nie należy go wtedy też oceniać bardzo źle i krytycznie, bo ten czas... tej konfrontacji jest każdemu z nas potrzebny. To jest trudny czas i konfesjonał wtedy spełnia bardziej właśnie tę rolę taką pomocniczą, kiedy powinien spełniać i ten, który tam jest. Ale najczęściej jest tak, że później człowiek powraca do tych prawd, które wydawało mu się odrzuca, bo ich albo nie rozumie, albo nie akceptuje, albo z nimi się nie zgadza. I ta droga, ona cała ta droga odzwierciedla się właśnie nie w poszczególnych spowiedziach, jeśli już użyjemy tego momentu życia człowieka religijnego, tylko widać właśnie ten proces dojrzewania z pomocą tego stawania w prawdzie ciągle na nowo.
Proszę bardzo.
Tak.
Halo?
Czy mogę mówić już?
Może pan, witamy serdecznie.
Aha.
Pana imię?
Kazimierz z Wielkopolski.
Proszę bardzo, panie Kazimierzu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża pozdrowiona.
Teraz i zawsze.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę znowu oglądać wspaniały program. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i naszych wybitnych uczonych.
Dziękujemy.
Bardzo mądrych. Więc ja chciałem takie pewne z życia przypomnienia tutaj podać i prosić o coś uczonych księży. Mianowicie te przypomnienia to różnie ludzie do prawdy podchodzili w środowisku wiejskim. To ja pamiętam, co starsi mówili. To nie było tak, że na wsi wszyscy tak oni prawdę uważali za taką bezwzględną prawdę. Bo taka babcia na przykład powiedziała: w sałkowskim borku wiesz o prawdy w worku. Jeśli chodzi o duchownych, to znowu jeden człowiek ze wsi mówi: jak ksiądz powie, żebym mu wierzył w faskę, to ja uwierzę w faskę. A mój profesor Witold Doroszewski, kiedyś na seminarium magisterskim przed wielu laty, powiedział nam po czesku: prawda zwycięży. A teraz, jeśli chodzi o demokrację, bo to nazywa się demokracja, ale tak naprawdę to trudno to nazwać demokracją. I mam taką prośbę, żeby nasi kochani uczeni, duchowni, mogli w jakiś sposób wpływać na rzeczywistość współczesną, na tę rzeczywistość tak zwanej demokracji, rzeczywistość polityczną, rzeczywistość partii tych politycznych. W jaki sposób mogliby wpływać, żeby jednak prawda zwyciężała, jak mój profesor powiedział. Z całego serca dziękuję. Jeszcze raz bardzo pozdrawiam i gratuluję. Gratuluję tych programów. Bardzo dziękuję kochanym uczonym naszym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję panu Kazimierzu.
Dziękujemy panie Kazimierzu za takie miłe słowa też odnoszące się do nas. Ja myśląc, że o czym pan mówił, o tym, że w przypadku, jak jest I w jaki sposób możemy wpływać na rzeczywistość? No rzeczywiście my jako kapłani no mamy zawsze poprzez głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów, no mam nadzieję, że to, co czynimy, w jakiś sposób przemienia rzeczywistość. No dodam też, że to ta nasza praca na uczelni, gdzie my przygotowujemy też przyszłych dziennikarzy, a więc ludzi, którzy mają opisywać rzeczywistość, mają poszukiwać prawdy i tę prawdę światu przekazywać, no jest też formą naszej posługi temu, żeby no ten świat, w którym żyjemy, żeby był opisywany i przeżywany przez nas tak, jakim on jest. Żeby słowa znaczyły to, co się za nimi ukrywa, żeby też demokracja, żeby to pojęcie demokracji, żeby ono było w pełni tak rozumiane i tak było realizowane, jak to na to zasługuje to pojęcie. Też w dokumentach Kościoła. Cały czas odwołujemy się do dokumentów Kościoła. To, co mówimy tutaj, jest prawdą, która została zapisana przez magisterium Kościoła i tym dzielimy się tutaj, żeby no też docierało do naszych umysłów i serc.
Ja bym dużą nadzieję pokładał w tej prawdzie opartej na wierze, którą właśnie staramy się w Kościele głosić, również w demokracji. Dlaczego? Dlatego, że prawda oparta na poznaniu umysłowym, ona jest co prawda prawdą opartą o dowody. I wydaje się, że ona jest pewna. Mówimy, że to jest taka prawda naukowa. Ale prawda oparta na wierze bogatsza jest o ten wymiar personalny. Bogatsza jest o ten aspekt ludzki i międzyludzki. Bo żeby poznawać prawdę przez wiarę, my musimy być drugim człowiekiem. I to, czego brakuje nam w demokracji, bo przecież demokracja to jest system, gdzie lud jest najważniejszy, czyli ludzie. Nie władza, nie system prawny, tylko ludzie. My tutaj mamy problem. Odbudować człowieczeństwo. To jest tak, jak papież kiedyś mówił, praca nad pracą, to kiedy przyjechał po raz kolejny w Polsce, w Olsztynie omawiał ósme przykazanie i mówił, praca nad prawdą.
Tylko nieraz jest tak, że to ludzie właśnie czynią takie czy inne systemy, które i zniewalają nas, ale powodują, że no, ta prawda ma problem przebić się, albo my też mamy problem, bo nie do końca jesteśmy na przykład w stanie oddać życie, oddać no wszystko, by też jej służyć, by też dzięki temu no, układać w sposób właściwy to życie nasze społeczne i relacje między sobą.
Nie, zgadza się, ale bycie z drugim, ja myślę, że każdy do tego jest zdolny. I na tym polega demokracja. Jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu, jak papież mówił o solidarności. Ale to samo możemy powiedzieć o demokracji. Więc jeśli chcemy poznawać prawdę i żeby ona nam tę demokrację pozwalała w coraz dojrzalszy sposób rozwijać i udoskonalać, bo ona nigdy nie będzie taką, jak sobie wymarzymy, ale możemy ją ciągle na nowo restaurować, czyli ulepszać, to potrzeba nam tego bycia człowieka z człowiekiem w poznawaniu prawdy. I to daje nam właśnie poznawanie prawdy przez wiarę.
I to też wydaje się, dziś mówimy o prawdzie w Kościele, w demokracji. Jest to misja dla Kościoła, tak? Proklamowanie, głoszenie, czynienie prawdy, służba prawdzie.
W miłości. Dodajmy jeszcze w miłości. To będzie kwintesencja.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziś byli z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I ksiądz doktor Zenon Hanas. Dziękuję. Dziękuję też Państwu za telefony. Dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.